każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o żużlowej reprezentacji Polski, podsumujemy 12 edycję folubazowych Mikołajek oraz przedstawimy kolejnego z zielonogórskich juniorów. Na początek żużlowa kadra i zmiana, o której mówiło się od dawna, natomiast oficjalnie zmiana Warty nastąpiła raptem kilka tygodni temu. Po wielu latach na stanowisku trenera selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski Marka Cieślaka zastąpił były zawodnik i były trener m.in. folubazu Zielonogórskiego na Góra, Rafał Dobrucki. Wybór komentuje nasz ekspert, dziennikarz i publicysta WP Sportowe Fakty oraz tygodnika żużlowego Wojciech Kerber.
Nie jest to żadną niespodzianką oczywiście, że to właśnie Rafał Dobrucki zmienił Marka Cieślaka, bo był szykowany do tej roli już od wielu, wielu lat. Najpierw zbierał doświadczenie przy kadrze młodzieżowej, którą wcześniej Marek Cieślak też prowadził, łącząc sobie funkcje, a więc będąc selekcjonerem i seniorskiej, i młodzieżowej reprezentacji. Z czasem jednak okazało się, że warto te funkcje odizolować od siebie, dać szansę Rafałowi Dobruckiemu, żeby już to doświadczenie zdobywał. I oczywiście siła polskiego żużla w świecie jest powszechnie znana. Jest to siła zdecydowanie największa spośród wszystkich nacji i to nie podlega dyskusji. Stąd też często pojawiają się głosy, że taką młodzieżową reprezentację Polski to by poprowadziła sprzątaczka czy teściowa przez telefon, ale też trzeba oddać Rafałowi Dobruckiemu, że w zasadzie żadnego potknięcia przez ten czas nie zaliczył, a też pamiętam takie finały drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, chociażby w Rybniku, gdzie reprezentacja Australii wówczas reprezentowali młody Jack Holder, Brady Kurtz, młodziutki Jamon Leeds i także było z kim przegrać, a mimo to nasza reprezentacja, pamiętam wtedy złożona m.in. z Kubery, ze Smektały, z Drabika, ale wtedy 18-19-letnich chłopaków wygrywała, także to szczęście po stronie Rafała Dobruckiego rzeczywiście było, a jak mawiał Kazimierz Górski, gdy szczęście zaczyna się powtarzać, to już nie jest to szczęście, więc to jest jakiś dobry omen. Oczywiście były też jakieś tam drobne wpadki, chociażby sytuacja sprzed bodajże dwóch lat, kiedy w przeddzień ważnego meczu półfinału play-off Sparty z Unią Leszna Rafał Dobrucki nie pojechał z drużyną do Dałga w Pilsnę na Łotwę z młodzieżową reprezentacją Polski po to, żeby przygotować i tor, i zespół na kluczowy mecz. Dostało mu się wtedy od opinii publicznej, dostało mu się wtedy też od jednego ze swoich reprezentantów, Dominika Kubery, który w telewizyjnym wywiadzie dość ostro jak na swój wiek podsumował selekcjonera reprezentacji swojego przełożonego. Natomiast też trudno było to negować. Inna sprawa jest taka, że moim zdaniem, skoro władze polskiego żużla zezwoliły wówczas Rafałowi Dobruckiemu na łączenie obu funkcji, a więc trenera klubowego i trenera reprezentacji Polski, to ja szczerze mówiąc nie widzę nic strasznego w tym, że wybrał wówczas pozostanie na miejscu i przypilnowanie spraw klubowych, bo umówmy się, że finał drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów, a więc zawodów chyba do lat 19, a półfinał drużynowych Mistrzostw Polski to są dwie różne bajki. I Rafał Dobrucki tak naprawdę był wtedy również rozliczany przez swój klub. Kaliber obu imprez, waga jest nieporównywalna i powtarzam, jeśli władze żużla zgodziły się na łączenie obu funkcji, to uważam, że każdy trener mający na garbie swojego przełożonego z klubu postąpiłby podobnie. Natomiast na pewno czego Rafał Dobrucki musi się nauczyć, to myślę, że musi być trochę twardszy niż bywało to do tej pory, bo też były takie sytuacje, choćby jedna z Zielonej Góry, z waszego terenu, kiedy dość głośna sprawa, kiedy na konferencji prasowej tłumaczył mediom, że brak w awizowanym składzie Jarka Hampela to nie była jego decyzja, czym zasugerował wprost, że była to decyzja prezesa klubu wówczas Roberta Dowhana. Inna sprawa, słynny finał drużynowych mistrzostw Polski sprzed 3 lat, Betard Sparta Unia Leszno. Tomasz Jędrzejak przyjeżdża na ten finał finałów na Stadion Olimpijski, dopiero de facto w bramie stadionu na dosłownie kilka godzin przed meczem dowiaduje się, że w tym spotkaniu nie jedzie, a za niego wystąpi Andrzej Lebiediew. Także jak widać tutaj Rafał Dubrucki nie miał troszeczkę serca, być może, żeby wcześniej poinformować o tym swojego zawodnika. I stąd takie nieporozumienia, duży zawód zawodnika, który to bardzo mocno przeżywał. No do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Krótko mówiąc, czy trener, czy selekcjoner reprezentacji na pewno nie może być przyjacielem wszystkich i z tym Rafał Dubrucki na pewno będzie się borykał, natomiast jest to oczywiście człowiek z dużym doświadczeniem, mający ze sobą karierę zawodniczą, znaczoną sukcesami. Jak mówię, był do tej roli długo, długo szykowany i myślę, że na pewno można powiedzieć, że jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
Tuż przed Wigilią nowy trener reprezentacji Polski ogłosił powołania na sezon 2021. W kadrze znaleźli się także Lubuszanie, Patryk Dudek z Falubazo Zielona Góra, Szymon Woźniak i Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów. Oprócz tego także Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Krzysztof Kasprzak, Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki. Powołano także kadrę do lat 23, a w niej Gleb Czugunow, Dominik Kubera i Bartosz Smektała. Wybory Rafała Dobruckiego komentuje nasz ekspert Wojciech Kerber, który ma też pewne wątpliwości związane z reprezentacją.
Jeśli chodzi o wybór nazwisk, to na pewno nie chcę dołączyć do chóru krytyków na samym początku, bo nie o to chodzi i uważam, że każdy trener ma prawo do swoich wyborów. Poza tym, jeśli chodzi o główne nazwiska, to tu nie ma wielkiej filozofii. Myślę, że każdy nowy selekcjoner postawiłby na te same nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o nowe regulacje wokół tej kadry, to rzeczywiście nie wszystko do końca rozumiem i nie wszystko mi się podoba. Być może te sprawy będą w jakiś sposób prostowane w najbliższym czasie albo doprecyzowane. Mianowicie na pewno nie podoba mi się formuła, którą przyjęto przy Złotym Kasku. Jeśli rzeczywiście ma to wyglądać w ten sposób, że Złoty Kask będzie świętem reprezentacji Polski i będą w nim występować wyłącznie reprezentanci Polski ze wskazania, to ja tego nie kupuję, bo moje pytanie brzmi, dlaczego w tak ważnej, w tak prestiżowej imprezie mają z przydziału wystąpić tacy zawodnicy, nic im nie ujmując oczywiście, jak Żupiński, jak Jasiński, czy jak Świdnicki, a dlaczego szansy na udział w tym turnieju nie mają prawa mieć ci potencjalni kadrowicze, którzy są gdzieś tam w kręgu zainteresowania, ale których Rafał Dobrucki w swojej reprezentacji nie widział, a więc tacy zawodnicy jak Jakub Jamruk, Paweł Przedpełski, Kasper Woryna, Grzegorz Zęgota po przejściach, czy choćby doświadczony Piotrek Protasiewicz. Jeśli Złoty Kask ma być eliminacją, krajową eliminacją do Mistrzostw Świata, to uważam, że szanse na udział w tej imprezie powinni mieć wszyscy liczący się Polacy. W moim odczuciu najbardziej sprawiedliwa wersja tych zawodów jest taka, że najpierw rozgrywamy dwa półfinały, a później finał i wtedy można w stawce tych zawodników pomieścić i wszystkich reprezentantów Rafała Dobruckiego i tych zawodników, o których wspomniałem. Poza tym niech o tym, kto wystąpi w eliminacjach Mistrzostw Świata, decyduje aktualna i tegoroczna forma, a nie osiągnięcie i zasługi zeszłoroczne i zdanie jednego trenera, który tą kadrę dobiera. Nie do końca to rozumiem i nie do końca mi się to podoba. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Też pierwotnie nie do końca rozumiałem sens powoływania kadry U23, choć wiem, że rzeczywiście w regulaminie, w kalendarzu przyszłorocznym znalazła się impreza, w której mają wystąpić zawodnicy U23, to są różnowie Mistrzostwa Europy juniorów, tak, czy zawodników do lat 23. Nie wiem, skąd ta formuła, natomiast myślę, że po części chodziło o to, żeby w tej kadrze znalazł się Gleb Czugunow. Natomiast wydaje mi się, że dla takich zawodników jak Kubera czy Smektała to jest to taki drobny policzek, bo uważam, że ci zawodnicy, przyszłość polskiego żużla, powinni być pełnoprawnymi reprezentantami Polski, a nie występować pod szyldem kadry U23. Poza tym, nawet jeśli czeka nas impreza rangi Mistrzostw Europy do lat 23, a my powołujemy tylko trzech zawodników w kadrze U23, no to jest to jakieś tam ryzyko, bo ktoś może mieć słabszą formę, ktoś może być kontuzjowany i i tak będziemy musieli dobrać do tych chłopaków kogoś z kadry młodzieżowej, kogoś młodszego. Jest to takie troszeczkę sztuczne według mnie, aczkolwiek no, rozumiem, że jeśli taka impreza nas czeka, to tak to Rafał Dobrucki rozegrał. A jeśli chodzi o same powołania, nazwiska, jak mówię, jakoś mnie to nie szokuje, że znalazł się w niej Krzysztof Kaszczak, bo to jest decyzja Rafała Dobruckiego. Żużel jest sportem bardzo nieprzewidywalnym, podobnym do skoków narciarskich. Nigdy nie wiadomo, kto w jakiej formie wyskoczy wiosną, a Krzysztof Kaszczak to jest w końcu wicemistrz świata. Nie ma jeszcze 40 czy 45 lat i każdy kolejny sezon może się okazać ponownie jego sezonem. I tutaj absolutnie nie mam nic przeciwko temu. Poza tym dla mnie, prawdę mówiąc, żużlowa kadra wybierana zimą jest taką kadrą papierową na potrzeby marketingowe, żeby zaspokoić opinię publiczną, żeby coś się działo. Natomiast reprezentantem Polski de facto nie jest ten, kto zimą jeździ najszybciej na biegówkach, ale ten, kto wiosną i latem jest najszybszy na motocyklu i to jest reprezentant Polski.
To były opinie naszego eksperta Wojciecha Kerbera. Zostawiamy żużlową reprezentację Polski i przechodzimy do podsumowania falobazowych Mikołajek o tradycyjnej akcji, dzięki której w tym roku rozdano 1500 paczek dla dzieci. Rozmawialiśmy z Małgorzatą Dobrowolską, która współpracuje z Zielonogórskim Klubem Żużlowym.
To już 12 rok naszej wielkiej akcji, największej chyba w województwie lubuskim. Mimo pandemii nie mieliśmy żadnych wątpliwości, wiedzieliśmy od początku, że falobazowe Mikołajki się odbędą, zastanawialiśmy się tylko nad formą, nad tym, by zminimalizować kontakt z podopiecznymi placówek, którym pomagamy. Dlatego w tym roku paczki były w większości wysyłane firmą kurierską. Bardzo duże zaangażowanie naszych partnerów biznesowych, przedsiębiorców wspierających Zielonogórski Klub Żużlowy, wolontariuszy, sportowców, naszych żużlowców, ale nie tylko, bo do akcji dołączyli Marcin Gortat, Łukasz Garguła, Paweł Fajdek, Taj Wufinden oraz nasi zielonogórscy koszykarze i piłkarze.
Jeżeli chodzi o te licytacje, bo to też był taki ciekawy punkt tej waszej akcji, było kilka ciekawych gadżetów właśnie licytowanych. Jakim zainteresowaniem cieszyły się te licytacje? No i o co ci kibice tak najbardziej walczyli? Jaki to też dochód przyniosło?
Przedmioty, które trafiły na licytacje facebookowe, były bardzo różne, od kalendarzy po plastrony z Mimpu czy plastrony naszej drużyny, po Kevlar na przykład reprezentacji, w której Patryk Dudek startował w 2018 roku. Ten Kevlar przyniósł nam największy dochód, 6 tysięcy złotych. Był też Kevlar, w którym Rohan Tangate pobił rekord zielonogórskiego toru we wrześniu tego roku podczas meczu z Wrocławiem i on został sprzedany za 5 tysięcy złotych. Ogromne zainteresowanie kibiców, którzy naprawdę kupowali różne przedmioty, o niektóre się bardzo bili, walczyli do ostatniej chwili.
Idea jest taka, że te pieniądze z licytacji jakby zasilały później skompletowanie tych paczek dla dzieci, tak?
Co roku nam zależy, by paczki były coraz bardziej bogate, urozmaicone, by były nam nie tylko słodycze i falobazowe gadżety. Dlatego pieniądze pozyskiwane z licytacji właśnie trafiają na przygotowanie, organizację paczek, tak żeby one po prostu wzbudzały uśmiechy dzieci, ich radość, gdy je otwierają, przy tym jak Mikołaj je wręcza.
Co tak naprawdę w tym roku znalazło się w poszczególnej paczce? No i też jakie rejony województwa te paczki trafiły, do jakich placówek?
Dzieci z domów dziecka, szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy otrzymały w tym roku bardzo ciekawe paczki. Tam były maseczki falubazowe, ponieważ mamy pandemię, więc taki gadżet prozdrowotny. Były piórniki falubazowe, mnóstwo słodyczy bardzo różnych i prezenty od naszych partnerów.
Taki finał tej akcji odbył się, zdaje się, niedawno przed Zielonogórskim Szpitalem. Co tam się działo?
Zielonogórski Szpital to miejsce, w którym zazwyczaj zaczynamy naszą akcję. W tym roku zmieniliśmy kolejność. Tam odbył się finał falubazowych Mikołajek. Mikołaj zszedł po linie do małych pacjentów, pomachał im przez okna oddziału pediatrycznego. Natomiast nasi żużlowcy, juniorzy odpalili motocykl, więc ten wargot motocykla żużlowego w grudniu to było coś niesamowitego.
Trudno nie zgodzić się z panią Małgorzatą, bo aby usłyszeć ryk żużlowego motocykla, to zazwyczaj musimy poczekać aż do marca. A pod koniec programu przepytamy jeszcze jednego z trzech juniorów falubazu. Tym razem będzie to ten najmłodszy, 17-letni obecnie Fabian Ragus.
Fabian, spotykamy się w klubie, ale ty zdaje się przyjechałeś pociągiem. A skąd przyjechałeś? Gdzie mieszkasz na co dzień?
Przyjechałem z Nietkowic. Mieszkam tam od urodzenia. 40 km od Zielonej Góry, a pociągiem jedzie się dosyć szybko, bo od 15 do 20 minut dzisiaj akurat. akurat pociąg się spóźnił 20 minut, także jechałem 40, no ale dojechałem.
Dobrze, to może przejdźmy do kwestii już takich typowo żużlowych. Skąd właściwie u Ciebie zainteresowanie motocyklami, no i samym sportem żużlowym?
No ja już jak miałem 3 lata, to tata od zawsze jeździł na motocyklu. I już tam od młodych lat kupił mi taki mały motocykl, nauczył mnie jeździć. No i już od młodych lat chciałem zawsze robić coś związanego z motocyklami w życiu. No i tak znalazłem się na żużlu.
Jak te początki w Twoim przypadku wyglądały? Jak Ty się zapisałeś do szkółki? Kiedy to było? Bo sama licencja, ta pierwsza na 250, to zdaje się w 2017 roku zdana.
No tak, na 250 zdałem w 2017 roku. Do klubu chciałem już przyjść trochę wcześniej, jak miałem 12 lat, ale nie było takiej możliwości, bo nie mogłem jeździć na motocyklu o pojemności 500, a w klubie nie było jeszcze 250. Także tata kupił mi motocykl i jeździliśmy na prywatny tor do Lginia. Od czasu do czasu trochę pojeździć.
W sezonie 2019 już się przesiadłeś na 500, czyli te standardowe motocykle żużlowe. To była duża różnica? Właśnie na czym ta różnica tak naprawdę polega?
No jeździ się też w lewo, wiadomo, ale no ta moc jest trochę mniejsza i na początku musiałem się trochę do tego przyzwyczaić, bo tym motocyklem trochę inaczej się steruje. A no, różnica co do mocy to jest tak naprawdę ogromna, niebała ziemia.
Bo sama rama, koła, tak? To jest wszystko to samo, tak?
No tak, rama, koła i to się niczym nie różni, tylko tyle, że jest inny silnik.
Ten sezon 2020, w Twoim przypadku już właśnie drugi na tych 500-kach, jak Ty go będziesz pamiętał, dosyć specyficzny sezon, ale też jak ocenisz swoje wyniki w tym sezonie 2020?
Co do wyników, to mogłoby być trochę lepiej, ale wiem, że zrobiłem duży postęp i jestem z tego zadowolony.
Co Ty sądzisz o tym, nazwijmy to takim obecnym stanie osobowym, jeżeli chodzi o zielonogórskich młodzieżowców? Bo wiadomo, że została Wasza trójka, Ty w tym gronie też jesteś. No właśnie, co o tej trójce sądzisz?
Będziemy walczyć o skład i trener zdecyduje, kto będzie najlepszy. Ja chciałbym, zrobię wszystko, żeby być podstawowym juniorem.
Jesteś najmłodszy w tej grupie, będziesz miał w przyszłym roku 18 lat. No właśnie, jak Ty się czujesz jako ten najmłodszy?
Czuję się tak, jak myślę, jak wszyscy, no co mogę tutaj powiedzieć. Doświadczenie podobne co moi koledzy, tylko tyle, że mam trochę więcej lat juniora jeszcze mi zostało.
No właśnie, to jest twój atut, że chłopaki mają trochę większe ciśnienie, bo tam już mają te 20 lat i właśnie ten gdzieś tam powoli wiek juniora się u nich kończy, a ty masz jeszcze perspektywę kolejnych sezonów?
No może jest to jakiś plus, ale nie skupiam się na tym, że mam jeszcze 4 lata juniora, tylko chcę zrobić wszystko, żeby z treningu na trening i z zawodów na zawody być coraz lepszy.
Jak już wspominałem, w przyszłym roku będziesz obchodził 18 urodziny, to jest chyba taki dosyć ważny czas, okres w życiu każdego człowieka. Jak ty do tego podchodzisz?
No na pewno gdzieś tam to przejście w dorosłość. Po sezonie może jakaś mała imprezka na urodziny.
Okej, to może już porozmawiamy o przygotowaniach, bo już trenujecie prawie miesiąc pod okiem trenera Radosława Walczaka. Jak twoja forma obecnie? Jak generalnie podsumujesz te kilka tygodni?
No forma jest coraz lepsza. Na początku wiadomo, trochę musieliśmy się rozruszać, a teraz już wchodzimy w ten w te największe obciążenia.
Jeżeli chodzi o obóz, to w związku z tymi obostrzeniami do 17 stycznia, zdaje się, że tu już jest chyba oficjalna informacja, że ten obóz odbędzie się troszeczkę później. Ten tradycyjny w górach miał być na początku stycznia, troszeczkę później, tak?
No tak, niestety te obostrzenia pokrzyżowały nam trochę plany, ale mamy nadzieję, że takie są plany, że 18 stycznia pojedziemy na ten obóz i będziemy tam ciężko trenować.
Jakie ty masz wspomnienia z tą tak zwaną głodówką z poprzedniego sezonu, bo kogo pytam, to każdy mówi, o tam to jest naprawdę ciężko.
No co, warunki ekstremalne, mamy trochę utrudniony dostęp do internetu, co jest dobrą rzeczą, bo jesteśmy wysoko w górach i jest tam słaby zasięg. Ciężkie treningi, jazda na nartach, trochę czasu spędzonego z kolegami, integracja, fajnie spędzony czas.
A co powiesz generalnie o współpracy z trenerem Radosławem Walczakiem? Jak tobie osobiście ta współpraca się układa?
Trener Radek jest profesjonalistą w tym w przygotowaniu żużlowców. No i bardzo dobrze mi się z nim współpracuje.
Na święta można było tam trochę makowca, pierogów zjeść? Czy trener wszystko kontrolował? Mówił, że tyle tego, żeby się tam gdzieś nie poprzejadać.
No trener powiedział, żeby delikatnie uważać. No i tak też wszyscy, myślę, zrobiliśmy.
Czuć to było, jak się odeszło od stołu i się poszło na trening, że te wigilijne jedzenie gdzieś tam jeszcze w środku było?
Nie wiem, czy było czuć, ale mieliśmy 4 dni przerwy i wczoraj było czuć, że były te 4 dni przerwy i znowu trzeba było się delikatnie rozruszać.
Jeżeli chodzi o przygotowania sprzętowe, to ty nie musisz się o nic martwić, tutaj wszystko klub zapewnia?
Tak, wszystko zapewnia klub. Dostaję części, składam sobie sam motocykle wraz z mechanikami. 2 motocykle mam już gotowe, także jakieś tam ostatnie dopieszczenia i można wsiadać i jechać.
Wiadomo, jak już wspominałeś, chcesz walczyć o skład drużyny ekstraligowej, a jeżeli chodzi o cele indywidualne, gdzieś tam już zaczynałeś się na ten temat zastanawiać, czy jeszcze przyjdzie na to pora?
Chcę jak najwięcej zdobywać punktów dla Falubazu, jak najlepiej pokazywać się na zawodach młodzieżowych, a reszta myślę, że przyjdzie z czasem.
Ostatnie pytanie, jakie plany na Sylwestra?
Na Sylwestra myślę, że w domu, spędzony czas z rodziną.
Rozmowa z Fabianem Ragusem zakończyła ostatni w tym roku magazyn żużlowy. Kolejny za tydzień o stałej porze. Tymczasem za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.